A ja zacznę od słów Oscara Wilda. To był taki poeta chyba irlandzki albo islandzki. Irlandzki chyba. I on powiedział: mogę oprzeć się wszystkiemu, z wyjątkiem pokus. I taka trochę gra słów. On dużo takich gier słów używał, ale jest w tym coś prawdy. Znamy wiele takich ludzi, którzy wielu rzeczom mogą się oprzeć, ale nie pokusie. I tak jak wspominałem, ten fragment do dzieci to jest z pierwszego listu do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Więc pamiętajmy, że nie jest grzechem bycie kuszonym. Każdy doświadcza pokus, ale co jest złe, to jest wynik tej pokusy, czyli cel, dla jaki ta pokusa jest, cel przeciwnika, dla jaki ta pokusa jest. Bo cel Boga jest taki, żebyśmy przez pokusy doznali jakiegoś wzmocnienia, zdobyli doświadczenie, a celem diabła jest to, żebyśmy upadli i zgrzeszyli i oddzielili się od Boga. Więc pokusa nie jest grzechem. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, to powiem, że nawet Pan Jezus był kuszony przecież, prawda? Skoro był Pan Jezus kuszony, a nie popełnił żadnego grzechu, to, że był kuszony, to nie jest grzechem. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, mówi nam, że nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, ale we wszystkim doświadczonego, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Biblia Gdańska mówi nie we wszystkim doświadczonego, tak jak Warszawska i Tysiąclecia, tylko mówi kuszonego we wszystkim podobnie jak my, lecz bez grzechu. Czyli Pan Jezus był kuszony. Znamy nawet historię kuszenia Pana Jezusa, zapisana jest w Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, w Ewangelii Łukasza też jest i Marka jest. Ale dobrze, nie będziemy jeszcze zaczynać od tej historii. Temat, jak już się pewnie domyślacie, to jest właśnie o pokusach. Pokusy, zaufasz czy weźmiesz? Więc każdy z nas przechodzi przez pokusy. Jeżeli ktoś nie ma w swoim życiu pokus, to może niedokładnie je widzi, albo może żyje w taki niekonsekwentny sposób, że diabeł może nie patrzy na niego poważnie i go nie kusi, bo po co ma kusić, jak ktoś i tak żyje niekonsekwentnie. To tak mówię pół żartem, bo wiem, że tak nikt z nas nie żyje w taki sposób niekonsekwentny. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od przykładu takiej, bo wiele jest przykładów pokus w Biblii. Zacznijmy od przykładu Józefa. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 39 rozdział. Przeczytamy od 7 wersetu. Po tych wydarzeniach żona pana jego, czyli Józefa, zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by z nią spał i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Sytuacja, można powiedzieć, że taka trochę jak nawet z jakiejś telenoweli brazylijskiej. Czasami takie właśnie są jakieś romanse w każdym odcinku. Ale to jest prawdziwa sytuacja. Znamy finał tej sytuacji, że Józef zapłacił za to, jakby za tą sytuację, w której nie było jego winy, srogo, bo z powrotem trafił do więzienia. Ale zachował się w wierny sposób. I chciałbym, żebyśmy tą sytuację przeanalizowali właśnie pod kątem pokus i zastanowili się, jakie tu były rodzaje pokusy, w jaki sposób z tymi pokusami też można walczyć, na przykładzie Józefa. Taka lekcja z tego jest, jak będzie też z innych rzeczy, że diabeł podchodzi nas często, jak jesteśmy na jakiejś górce, prawda? Bo z historii Józefa wiemy, że akurat wcześniej miał różne niepowodzenia, został sprzedany do niewoli i tak dalej, ale w końcu awansował. Awansował, został, no jak tu pisze, jego pan niczego mu nie odmówił, za wyjątkiem żony swojej, czyli był w tym domu na równi jakby z nim. Zarządzał jego domem. Czyli odniósł sukces. I kiedy człowiek odnosi sukces, najczęściej trochę tak spocznie człowiek na laurach, ma trochę osłabioną czujność, wtedy przychodzi przeciwnik, żeby zaatakować. Ta pokusa nie była taka z jednej strony nagła, owszem była, ale to zaraz też powiem, ale drugi aspekt. A pierwszy aspekt nie była taka nagła, ponieważ ta sytuacja powtarzała się. Mamy tu napisane, że codziennie, chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Także ta sytuacja powtarzała się codziennie. I też w naszym życiu jest często tak, że kiedy coś powtarza się wokół nas codziennie, to z pewnymi rzeczami się oswajamy. Do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Nie rażą nas tak jak za pierwszym razem. Jeżeli za pierwszym razem coś człowiek zobaczy takiego szokującego, to go to zszokuje. Za kolejnymi razami mniej. A jeżeli to się powtarza nagminnie, to nasza czujność słabnie. Wydaje nam się to coś powszednie. Może coś, do czego się nie posuwamy, ale nie robi na nas to jakiegoś wrażenia. Nie szokuje nas, a przez to jest nasza czujność osłabiona. Z drugiej strony była to sytuacja niespodziewana, bo była to sytuacja, jak tu mamy napisane. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Czyli była to specyficzna sytuacja. Przyszedł Józef, nie było nikogo w domu i dla tej żony pana Józefa to była sytuacja, o, teraz go dorwę, teraz może się uda, bo nikt nie będzie wiedział, będzie dom inne okoliczności. Także diabeł tak samo działa. Diabeł szuka takiego momentu, w którym będziemy osłabieni i wtedy uderza. Kiedy jesteśmy osłabieni, kiedy są gorsze jakieś okoliczności, kiedy widzi, że ma szansę do tego, żebyśmy upadli. Czyli kiedy będziemy zmęczeni, niewyspani, może głodni, może kiedy się pojawi w nas jakaś zazdrość, jakieś inne rzeczy, to wtedy diabeł wie, o, jest okazja, zaatakuje. Testem takim charakteru była taka historia, wiele razy ją słyszeliśmy tutaj niektórzy pewnie, bo kiedyś była często powtarzana, że co by człowiek zrobił, gdyby Bóg powiedział mu, masz jeden dzień, możesz zrobić wszystko, co chcesz w tym dniu, ja nie będę cię z tego sądził. I jeżeli człowiek, byłyby takie rzeczy złe, których normalnie człowiek nie robi, by pomyślał, a skoro Bóg mi pozwala, to coś zrobię, to pokazuje, co jest w sercu człowieka. Natomiast jeżeli człowiek, pomimo tego, że Bóg by mu pozwolił żyć w jakikolwiek by sposób, chciał cokolwiek zrobił, z czego nie będzie rozliczany, i człowiek by przeżył tak samo ten dzień, jak każdy inny, to znaczy, że człowiek postępuje według tego, co ma w sercu. Czyli jeżeli ktoś by miał taki dzień i powiedział, okej, dobrze, to pójdę gdzieś, nie wiem, do jakiegoś miejsca, gdzie bym normalnie nie poszedł, albo zrobię coś, co mnie kusi, ale nie robiłem, bo jestem chrześcijaninem, to wtedy wyjdą intencje człowieka. I to była taka sytuacja. Józef był sam w domu. Nikt by się pewnie o tym nie dowiedział. Ale Józef powiedział, odmówił, tak jak za każdym razem odmawiał. Także wiele ludzi jest prawych, ale nie z własnego sumienia, tylko może też być prawych z powodu obawy przed konsekwencjami. Jeżeli człowiek się obawia, no zrobiłbym coś, ale ktoś się dowie i będzie wstyd jakiś, będzie może jakieś konsekwencje prawne, może konsekwencje rodzinne, może na opinii mi to zaciąży, no to nie jest to dobra motywacja. Motywacją jest to, żeby postępować w taki sposób, żeby podobać się Bogu. Jak przezwyciężył tą sytuację Józef? Werset 8 mówi nam, ale on nie chciał. I rzekł do żony pana swego, no i tam, że nie chciał, po prostu nie chciał. Czyli dlaczego nie chciał? Dlatego, że już dawno postanowił, jak się zachowa w takiej sytuacji. Już miał w swoim życiu światopogląd ułożony i wiedział, że to jest zła sytuacja, że nie chce w takiej sytuacji w ogóle być. Dlatego odmawiał. I jeżeli my będziemy mieli takie wszystko przemyślane, wiadomo, że nie wszystkie sytuacje da się przemyśleć, ale jeżeli będziemy mieli taki silny kręgosłup moralny, będziemy mieli pewne rzeczy przemyślane, pewne granice postawione, to unikniemy wielu pokus, których gdybyśmy nie mieli takiego mocnego kręgosłupu moralnego, czy gdybyśmy dobrze nie znali pisma, to może by nas te pokusy spotkały. Więc Józef odmówił, bo już wcześniej dużo postanowił, jak się zachowa w takiej sytuacji. Druga przyczyna, dla której Józef odmówił, to była lojalność wobec swojego Pana. Miłość, możemy powiedzieć, do swojego Pana. Wdzięczność wobec Niego, bo Pan postawił go bardzo wysoko w tym domu. Zaufał mu. I teraz, gdyby on zachował się w taki sposób, jak namawiała go żona tego Pana, to nie byłby lojalny. Nadużyłby tej lojalności, nadużyłby zaufania, bo Pan dał mu zaufanie, postawił go wysoko i go, widzimy, nie kontrolował jakby na każdym kroku. Dał mu okazję do tego, żeby to zaufanie nadużyć, ale on pozostał w tym wierny. Także my też pamiętajmy o lojalności przede wszystkim wobec Boga, że ile dla nas Jezus Chrystus zrobił i w związku z tym, jak wiele nam darował, żebyśmy pamiętali o tym też, żeby być wobec Niego lojalnym, żeby Go w jakiś sposób nie zasmucać. Także to też wynikało z przekonań pewnie Józefa, że miłość to jest lojalność i jakby mógł być takim niegodziwym człowiekiem. Trzecia rzecz, która pomogła Józefowi stawić czoła próbie, to było to, że był w ogóle zszokowany tą sytuacją. Wiadomo, że pewne rzeczy mówiłem, że powszednieją, ale to była dla niego sytuacja szokująca. Czwartą rzeczą było to, że unikał źródła pokusy. Mamy napisane, że namawiała go codziennie i on prawdopodobnie unikał tej żony, podejrzewam, no bo jakby nie unikał, to by taka sytuacja już wcześniej nastąpiła. I może to, że był w domu, kiedy nikogo z domowników nie było, to może właśnie przyszedł, bo skorzystał z okazji. Nie ma tej żony, no to przyjdę teraz, zrobię to, co muszę i nie będzie po prostu tej pokusy, nie będzie spotkania ze źródłem pokusy. I piąty sposób na radzenie sobie z pokusami z życia Józefa to jest ucieczka. Jeżeli są jakieś pokusy, które mogą spowodować nam problem, a każda pokusa może, bo człowiek wystawiony na jakiś czynnik, to może tym czynnikiem przesiąknąć. Jeżeli człowiek żyje w jakimś złym środowisku cały czas, może przesiąknąć tym środowiskiem. Jeżeli właśnie widzi jakieś rzeczy, może go mu one spowszednieć. Czasami dobrze jest po prostu uciec. Lepiej uciec i zachować swój charakter, niż pozostać i polec przegrać. Także w tej sytuacji Józef traci swoją pozycję, ale zachowuje czystość, zachowuje Boże błogosławieństwo i są pewne rzeczy właśnie ważniejsze nad jakimiś chwilowymi okolicznościami w naszym życiu. Czasami warto postawić na właśnie na takie danie świadectwa, zachowanie się w czystości, nawet pewnymi kosztami. Nieraz takie sytuacje mogą być, możecie spotkać w pracy, na przykład, że ktoś namawia was do jakiejś nieuczciwości w pracy, może się coś innego takiego zdarzyć, ale czasami najlepiej uciec i wyjść po prostu z tej sytuacji, odciąć się od nich. Jako kontrast bardzo podobną sytuację mamy opisaną w Biblii, ale zupełnie inny wynik. To jest sytuacja Dawida i Batrzeby. Kojarzymy tą historię. Dobra, nie będziemy czytać, ona jest w Księdze Samuelowej, ale mieliśmy tam napisane, że kiedy inni byli na wojnie, to Dawid został w swoim pałacu i się pewnego razu przechadzał po dachu czy po tarasie i ujrzał kąpiącą się kobietę, bardzo piękną. No ale zamiast uciec od tej sytuacji, no to przyglądał się i tak jak to mówi nam teraz nie mogę przypomnieć w którym miejscu, że pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. W Jakubie? Pierwszy rozdział Jakuba, tak?
Jakuba.
Już powiedzieliście, to przeczytamy. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani nikogo sam nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. To ten fragment jeszcze miałem później zapisany właśnie, bo tu jest mowa o tym, że nikt nie jest przez Boga kuszony też, ale każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Jest powiedziane o tym, że jest taka droga. Pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Bo kiedy człowiek pożąda, to ta pożądliwość powoduje, że człowiek o tym myśli i w końcu popełnia jakiś grzech. A kiedy grzeszy człowiek, to sprowadza na człowieka śmierć, oddalenie od Boga i upadek. Także taka kolej rzeczy. I tak było też w przypadku Dawida, który na tym dachu przyglądał się tej kobiecie. Najpierw było pożądanie. Pożądanie doprowadziło do cudzołóstwa. Cudzołóstwo doprowadziło do kłamstwa, oszustwa, a na końcu do morderstwa nawet. I to takiego morderstwa. Właśnie to było wszystko odwrotnie niż w tej sytuacji z Józefem. Zobaczcie. Józef postanowił dużo wcześniej, jak się zachowa w takiej sytuacji. Dawid dopiero podjął decyzję, kiedy zobaczył tę kobietę. I wtedy ją postanowił sprowadzić. Z miłości, lojalności Józef powiedział, że nie godzi się coś takiego zrobić. Dawid, który był królem, miał lojalnego sługę, ale sam okazał się nielojalny w tej sytuacji. Józef był zszokowany taką rzeczą. Dawid, jeżeli był zszokowany, to może pięknym urodą Batrzeby, jak ją zobaczył, ale nie tym sposobem, w jaki miałby się zachować. Józef unikał źródła pokusy, Dawid wręcz przeciwnie, wystawił się na to źródło pokusy, patrzył zbyt długo, zaprosił ją do siebie. I zamiast uciekać, zostaje na dachu. Wiemy, że konsekwencje tego były bardzo duże, ponieważ pokutował z tego, Bóg przebaczył mu to, ale jest to historia, która zostawia plamę na jego życiorysie. Dawid był królem. Może pomyślał, pozwolę sobie na to, bo przecież nie jestem zwykłym człowiekiem, jestem kimś więcej. I takie pozwoliłem sobie w naszym życiu też często się kończy katastrofą. Czasami człowiek jest jakiś właśnie, przechodzi jakiś trudny czas, kilka jakichś dni ma ciężkie w pracy czy coś i sobie myśli, a normalnie powiedzmy nie oglądaj jakichś brutalnych filmów, mówi, a obejrzę sobie, co tam szkodzi. No to tam mówię jakiś przykład taki mało może znaczący, znaczy wszystko jest znaczące w naszym życiu, ale bywa, że człowiek sobie pozwoli na jakieś inne rzeczy. Nie wiem, jak ktoś ma na przykład problemy z pornografią, to może w takiej sytuacji właśnie jakiegoś zmęczenia, jakiegoś no takiego dołka powiedzmy, powie, a sięgnę sobie, poczuję się lepiej w ten sposób. Także Dawid został za długo w miejscu pokusy i tutaj mamy przykład, że Dawid był królem, I wynika z tego, jak to jest takie powiedzenie, że władza absolutna deprawuje absolutnie. Nie chodzi o to, że on taki był zdeprawowany, ale pozwolił sobie na takie coś, bo wiemy, że Dawid był prawym człowiekiem, ale tu sobie w tym przypadku pozwolił na coś, czego nie powinien był robić. Także czasami jedyną słuszną decyzją jest, żeby uciec, żeby odwrócić wzrok, żeby na przykład w takiej sytuacji podobnej do tej, co Józef i Dawid, uczynić przymierze z oczami, jak to Biblia mówi, że nie spojrzy człowiek pożądliwie na niewiastę. I Biblia też nam mówi, w 1 do Koryntian 6 rozdziale, 18 werset mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. A Paweł pisze do Tymoteusza, żeby unikał młodzieńczych pożądliwości. Wystrzegaj się młodzieńczych pożądliwości, czyli uciekaj, jednym słowem, uciekaj przed takimi rzeczami, które mogą doprowadzić cię do upadku. Mamy radę w Biblii, żeby przywdzieć całą zbroję Bożą, żeby ostać się przed zasadzkami diabelskimi, żeby móc pociski złego zgasić. I mamy też powiedziane, że diabeł chodzi jako lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Jak ktoś tej zbroi nie ma na sobie, to jest łatwym celem. Może dostać takim pociskiem, może jakiś cios dostać. To już uruchomcie swoją wyobraźnię i ten obraz sobie możecie rozwinąć. Dlatego przywdziejmy całą zbroję Bożą. I wspomniałem o tym, że Pan Jezus też był kuszony i przejdziemy teraz do tej historii kuszenia Pana Jezusa. Ona jest w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, chociaż chyba ją przeczytamy z Łukasza, bo w Mateusza są zamienione kolejności, a chciałbym się odnieść do fragmentu z listu Jana. Nie, teraz. Tak, z 1 Jana, z 2 rozdziału, tam jest mowa o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze żywota w tej kolejności, a w Łukasza jest w tej kolejności napisane. Natomiast Mateusza są, jak będziecie czytać, możecie zwrócić uwagę, zamienione kolejnością druga i trzecia pokusa. Pytanie, jaka była kolejność, ale przeczytamy sobie w takim razie to z Łukasza. No, Łukasza. 4 rozdział jest Łukasza i 4 rozdział Mateusza, ale z Łukasza przeczytam. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni. To była historia zaraz po chrzcie Pana Jezusa. I przez 40 dni, kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód i rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Taki mamy fragment. Co pierwsze rzuca się nam w oczy tutaj? Mi się rzuca pierwsze w oczy to, że diabeł używa Pisma Świętego. Co prawda w jednym tylko przypadku go użył. A druga rzecz, co się rzuca w oczy, Pan Jezus odpowiada na wszystkie pokusy cytatami Pisma Świętego. Dlatego pierwszy wniosek z tej historii dla nas może być taki, że żeby stawiać czoła pokusom, trzeba znać Słowo Boże. Musimy czytać Słowo Boże, musimy nim przesiąknąć, musi przylgnąć do naszego serca, po to, że kiedy coś się takiego stanie, przyjdzie pokusa, to będziemy, jak mówiliśmy o tym kręgosłupie moralnym, od razu nam przyjdzie do głowy myśl taka, no przecież nie, bo jest napisane to, to i tamto. Ale zwróćmy uwagę też na tło tej historii. Pan Jezus pości 40 dni, chodzi po pustyni. Kiedy diabeł przychodzi go zaatakować? Kiedy jest najsłabszy? Kiedy jest zmęczony, głodny, bo zaczął łaknąć? Kto z was pościł dłużej niż kilka dni, to wie, że na trzeci dzień głód przechodzi. I tego głodu nie ma przez długi czas, póki człowiek ma tkankę tłuszczową. Jak się kończy tkanka tłuszczowa, człowiek zaczyna łaknąć. I pojawiają się różne może instynkty samozachowawcze w człowieku. I pamiętajmy w tej historii, że Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to był człowiekiem i zachowywał się jak człowiek, podlegał tym samym wszystkim prawom jak człowiek. Doświadczenie miał takie jak człowiek. I rzeczywiście diabeł wiedział o tym, że jest szansa, żeby Pan Jezus upadł, że może go w jakiś sposób skusi. Widział, że to jest chyba najlepszy moment do tego, żeby coś takiego zrobić. Może drugi taki moment to był przy ukrzyżowaniu albo przed samym ukrzyżowaniem. I przychodzi w takim momencie, kiedy on jest głodny, kiedy ma potrzebę ciała, bo jest głodny, zasiewa wątpliwości różne w nim. Tak działa właśnie przeciwnik, że przychodzi też i też nas zaatakuje w takim ciężkim czasie. Przychodzi w ciężkim czasie nas zaatakować, kiedy jesteśmy osłabieni. Ja widzę z mojego życia, jak się nie wyśpię, jestem bardziej drażliwy. Jak, może ja akurat tak z głodem nie mam, ale niektórzy mają tak z głodem, że jak nie zjedzą, to są nerwowi. I wtedy jest to przyczółek taki dla diabła, żeby nas zaatakować, bo jest nasza czujność osłabiona, jesteśmy bardziej rozdrażnieni i wtedy on uderza. Jeszcze jest takie użalanie się nad sobą, prawda? Właśnie to już o tym wcześniej wspominałem, że człowiek może mówić, o jak mam ciężko, och, zrobię coś takiego, co właśnie nie powinienem może robić, ale no jest mi tak źle, no już muszę coś zrobić, żeby się lepiej poczuć, bo już nie wytrzymam dłużej. Albo... I to jest taki moment właśnie osłabienia, kiedy przychodzą jakieś pokusy. Musimy pamiętać, że te pokusy, diabeł chce, żebyśmy myśleli, że one są z nas, ale one są często spoza nas. Są jakby z naszego otoczenia, z naszego ciała też, z naszej cielesności, że ciało ma pewne instynkty, jakieś są hormony, jakieś są właśnie, że głód człowieka do czegoś motywuje, zmęczenie, jakieś rozdrażnienie. Ale kiedy narodziliśmy się na nowo, to nowy człowiek nie ma takich pragnień. Musimy o tym pamiętać, że diabeł chce, żebyśmy myśleli tak, to ty taki jesteś, to ty tak myślisz, ty tak chcesz. Pamiętajmy, że przeważnie tak nie jest, raczej tak nie jest. Generalnie chyba tak w ogóle nie jest, ale nie powiem na 100%, bo no nie przeanalizowałem wszystkich możliwości. Może ktoś mnie przekona, że tak, że czasami jest to z nas. Józef też mógł tak właśnie postąpić. To już chyba mówi, nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, że przeżył bardzo ciężki czas Józef i mógł zobaczyć, no jest taka sytuacja, okazja, nikt się nie dowie, no należy mi się coś też może od życia. Może coś miłego mnie spotka, jakoś się pocieszę w ten sposób. Ale tak nie spojrzał. Także diabeł w takiej sytuacji przemówi do nas. Może użyć Słowa Bożego, może je przekręcić, może podważyć różne obietnice ze Słowa Bożego, powiedzieć, no uważ Bogu i zobacz, zobacz jaka jest sytuacja i co. I Bóg miał cię uratować i cię nie ratuje. Bóg twoim lekarzem? Jak Bóg twoim lekarzem? Przecież chorujesz. Nie wierzmy w takie kłamstwa. Tak diabeł od początku postępował, upadek ludzi znamy też. Diabeł przyszedł, przekręcał Słowa Boga. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej mówi tak. I rzekł do kobiety, wąż rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Są trzy rzeczy, to później nawiążemy do tego, bo to się pokrywa z tym pierwszym listem Jana, z drugim rozdziałem, czyli pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, pycha żywota. Nawiążemy do tego. Ale zobaczcie, diabeł przychodzi, czy Bóg, naprawdę wam Bóg zabronił jeść z tych drzew w ogrodzie, nie? A wam mówi, no nie, nie zabronił nam jeść. No w sumie zabronił nam z jednego drzewa, ale tak to nam nie zabronił. A nie, widzisz, to Bóg ma jakieś złe tutaj intencje. Atakuje intencje Boga i pokazuje, że Bóg chce coś nam ograniczyć, ograniczyć nas, nie? Może coś byśmy mogli wziąć więcej od tego życia, ale nie. Nie weźmiesz więcej od tego życia, bo Bóg cię ogranicza. Byłoby może lepiej, może byś miał fajniejsze życie, ale w taki sposób diabeł nas podchodzi często. Nie? I tutaj w tej historii z Panem Jezusem, wróćmy do 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, jest podobnie. Może przejdźmy, wiecie co, nie, Ewangelię, przejdźmy do tego pierwszego listu Jana, 2 rozdział. Ten fragment nam się przyda, bo do niego ciągle nawiązuje i przypomnijmy go sobie i omówmy krótko. Pierwszy list Jana, 2 rozdział. Zapisałem sobie, który to był werset? 16, tak? Właśnie wydawało mi się, że gdzieś tak, ale 18 patrzyłem. A, jest. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Mamy 3 czynniki. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Tak będzie w tej Ewangelii Łukasza, jak będziemy czytać po kolei te pokusy. Pierwsza pokusa, pożądliwość ciała, czyli głód Pan Jezus miał. Drugą i trzecią za chwilę mówimy jeszcze, ale pożądliwość ciała. Co to są za rzeczy? To są takie rzeczy, które dają nam dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie naszego ciała. Czyli jak człowiek zje, poczuje się lepiej. Jak człowiek ma jakieś hormony i da upust jakiejś żądzy wynikającej z hormonów, poczuje się człowiek lepiej. Egoizm jakiś, poczuje się człowiek lepiej. Różne takie rzeczy, to podchodzą pod ten pierwszy punkt. Pożądliwość ciała. Pożądliwość oczu. To jest to, że patrzysz, widzisz, o, sąsiad ma lepszy samochód, no ja też bym chciał mieć lepszy samochód. Reklamę jakąś widzisz, o, jaka fajna rzecz, muszę ją kupić sobie. Rzeczy takie, że coś chcemy mieć. Takie wow, ale fajne, chcę to mieć koniecznie i czasami człowiek nie ma pieniędzy, nie musi się zadłużać, ale weźmie, bo co innego jeszcze powiem, jak jest rzecz potrzebna. Ale jak jest rzecz taka, że o, chciałbym, bo mam taki kaprys, zadłużę się, coś innego, no to nie są, to nie są, nie są to dobre rzeczy. Pożądliwość oczu. Często właśnie powodują zazdrość, jakąś zawiść, takie rzeczy. I trzecia rzecz, pycha żywota. To chyba najtrudniejsze do zrozumienia, o co chodzi z tą pychą żywota. Ja bym to powiedział tak, że to jest coś takiego, że chcę być kimś, chcę mieć sprawczość, chcę odnieść sukces jakiś w życiu, chcę mieć kontrolę, chcę mieć uznanie, chcę być samowystarczalny. Coś takiego, czyli chcę być kimś, tak prosto mówiąc, ale wynikają z tego też pewne implikacje. Czyli można użyć pewnych rzeczy na to, żeby samemu stanowić o sobie, być dumnym z siebie, oczekiwać może podziwu od innych. To jest pycha życia. Dobrze, teraz wrócimy do Ewangelii Łukasza. Pierwsza pokusa. Spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. W Mateusza jest kamienie, kamień. Patrzyłem też na kilku filmach, jak to jest przedstawione. Jak jest według Ewangelii Łukasza, to rzeczywiście jest kamień, a jak jest według Ewangelii różnych, na przykład to jest, że idzie Jezus i leżą kamienie. Ale to taka dygresja tylko. Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. Jak wygląda ta pokusa? Jeśli jesteś Synem Bożym. Diabeł pierwsze co? Zasiewa wątpliwość. W naszym życiu tak samo to się dzieje. Zauważcie, jak będziecie przechodzić jakieś pokusy, albo przechodziliście i pamiętacie, to sobie przypomnijcie, jak to było. Człowiek pierwsze co ma wątpliwość. Jeśli Bóg jest taki dobry, jeśli Bóg jest miłością, dlaczego takie coś cię spotkało, nie? Coś tu nie gra, widzisz? I tak, w taki sposób atakuje nas przeciwnik. Jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. To nie Bóg niech cię zaopatruje, sam się zaopatrz. Możesz to przecież zrobić, masz moc. Zrób coś dla siebie przecież. Dlaczego masz tu na tej pustyni patrz? Bóg powinien cię zaopatrywać, a cię nie zaopatruje. Spraw, powiedz, niech ten kamień stanie się chlebem. Jezus wiedział, że ma taką moc. To było... No właśnie, dobra, to nie będę mówił. Może powiem, ale to jest sprawa dyskusyjna. Bo Pan Jezus zaraz po chrzcie poszedł na pustynię. Niektórzy mówią, że najpierw była Kana Galilejska jeszcze, bo jeszcze nie przyszła jego godzina i on wcześniej tą Kanę Galilejską zrobił, więc... Wiedział, jaką ma moc, już wykonał to. Wcześniej nie mamy powiedziane, czy jakieś takie sytuacje były, ale na pewno był przekonany Pan Jezus o swojej misji, o swojej wyjątkowości, szczególnie po tym czasie postu, po długim czasie. A diabeł przychodzi, atakuje to, zasiewa wątpliwość. Może mu mówił: zobacz, zaraz tutaj słabo ci się robi, jesteś taki głodny, taki wycieńczony, zaraz tu na tej pustyni padniesz z pragnienia i tyle będzie po twojej misji. Na pewno jesteś Synem Bożym? Różnie to mogło być, nie? Ale to jest taktyka przeciwnika. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy kuszeni, że w taki sposób nas diabeł podchodzi. Nie wierzmy do jego kłamstwa. Nic innego mu nie zostało poza okłamaniem nas, bo nie ma żadnej mocy diabeł nad nami. Chyba że mu na to pozwolimy, chyba że się damy okłamać i oddalimy się w pewien sposób od Boga. Także pierwsza pokusa jest taka: niech Bóg spełni moje życzenia, pożądliwość ciała. Nie? Ale Bóg nie spełnia życzeń tak na zawołanie. Nie mówię, że nie odpowiada na modlitwy, bo odpowiada i często się dzieją różne cudowne, nadprzyrodzone rzeczy w naszym życiu. Jak prześledzimy sobie, przypomnimy, to dużo takich sytuacji jest, że się o coś modlimy i Bóg odpowiada. Ale to nie jest tak, że Bóg musi nasze zachcianki jakieś spełniać, nasze życzenia. Tak samo jest z dziećmi. Mamy dzieci. Czasami dzieci o coś proszą, dostają, a czasami proszą i nie dostają. Bo to nie jest tak, że my musimy dzieciom wszystko dać i nie jest tak, że wszystko jest dla dzieci dobre. Zachcianki pewne dzieci spełniamy, a pewnych zachcianek dzieci nie spełniamy, bo widzimy, że to może przynieść im jakąś szkodę w życiu. I co Pan Jezus odpowiada na tą pokusę? Jezus odpowiedział, napisano: nie samym chlebem człowiek żyć będzie. To są słowa z 5 Mojżeszowej, z 8 rozdziału. Przejdźmy sobie i odczytajmy. 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. To jest chyba do 15 wersetu tam fragment, zaraz zobaczę. To wcześniej będzie 2-3 werset. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Taki fragment jest w piątej księdze Mojżeszowej. Pan Jezus się na niego powołuje. Zobaczcie tutaj podobieństwo też, nie? Izrael, Pan Jezus 40 dni na pustyni chodził i pościł. Izrael chodził 40 lat na pustyni. I myślę, że te wszystkie rzeczy, co tu są powiedziane do Izraela, to można by obrazowo też odnieść do tej sytuacji, co Pan Jezus chodził po pustyni i może w jakiś sposób został przez diabła zaatakowany, że takimi myślami. Upokarzał cię i morzył cię głodem. Prowadził cię 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w twoim sercu. Także, wiecie, upokarzanie kogoś to nie jest niczym miłym, więc jak taka myśl, jak taką myślą diabeł zaatakował Pana Jezusa, czy jesteś Synem Bożym, zobacz, Bóg cię upokarzał, morzył cię głodem, ale Pan Jezus odpowiedział cytatem z Pisma Świętego, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli obrazowo na nasze życie nie samymi takimi cielesnymi rzeczami człowiek żyje. Nie liczy się tylko jakaś wygoda, bogactwo, jedzenie, nie wiem, może jakieś przyjemności. To nie są rzeczy, którymi mamy żyć. Są rzeczy ważniejsze. Jest Słowo Boże, którym mamy żyć, według którego mamy postępować i szukać woli Ojca, tak jak Jezus szuka woli Ojca. Tak my też szukajmy woli Ojca, szukajmy w Jego Słowie, szukajmy w modlitwie, w relacji. To są dużo ważniejsze rzeczy, rzeczy, których pragniemy tak samo. I Izrael dostawał cudowny, nadprzyrodzony sposób manny. My dostajemy w nadprzyrodzony sposób takie duchowe, różne błogosławieństwa, różne odpowiedzi od Boga, myśli, wskazówki przez Ducha Świętego. Także musimy pamiętać, że to Bóg nas podtrzymuje. Tak jak Izrael w wędrówce przez pustynię szedł, dostawał mannę od Boga. Bóg ich podtrzymywał, Bóg dał im wodę ze skały. I tak samo jest w naszym życiu. Bóg nas prowadzi do królestwa swojego przez pustynię, ale to On nas prowadzi, to na Nim musimy polegać, a nie na sobie. I Izrael, kiedy idzie do ziemi obiecanej, to, czy wejdzie do tej ziemi obiecanej, czy nie, czy ją odziedziczy, czy nie, to zależy od niego, od jego postępowania. Zależy od tego, co zrobi ze Słowem Boga, bo też pamiętacie słowa takie, że powiedziane, oto kładę przed tobą życie i śmierć, wybierz mądrze, abyś żył. I różne wskazówki dawał Bóg Izraelowi też takie, żeby jeżeli będziesz wypełniał prawo, będę ci błogosławił, rozmnożę twoje potomstwo, tam twoi przeciwnicy cię nie przemogą. Dużo bardzo takich obietnic jest. Zależy to w dużej mierze od tego, co człowiek zrobi z tym Słowem, ze Słowem Bożym. Czy przyjmie je, czy da sobie zasiać w sercu wątpliwość i odrzuci pewne rzeczy. Mamy piękne obietnice w Biblii. Szkoda naprawdę się pozbawiać któryś z nich i ich nie przyjmować. I tak jak Izrael, kiedy nie był posłuszny, to te obietnice, że jak nie będzie posłuszny, to straci tą ziemię, zostanie wygnany, się spełniły. Dwa razy byli w niewoli, na końcu została im w ogóle odebrana ziemia, tamta dopiero wrócili po prawie 2000 lat do ziemi. Tak samo nieposłuszeństwo Adama i Ewy, tak samo się zakończyło, też utracili dziedzictwo w Edenie. I sprowadzili na cały rodzaj ludzki nieszczęście. I podobnie nasza wieczność jest w rękach Boga, jest w rękach tego, co zrobimy z tym Słowem, które Bóg daje, z Jego obietnicami, z Ewangelią, co my z tym zrobimy w naszym życiu. Od tego zależy nasza wieczność. Także podsumowując tą pierwszą pokusę, to Poddanie się Bogu to jest najlepszą drogą dla nas. Bóg we wszystkim to pomaga nam ku dobremu. I nie jest najważniejsze to, co mamy w swoim żołądku, czy w to, co się przyodziewamy, czy jakieś, mówię, dobra materialne, ale Słowo Boże jest ważniejsze od tego. I jak już przywołam znowu ten pierwszy list Jana, drugi rozdział, 16 werset, że tam jest powiedziane o trzech rzeczach. Te wszystkie te rzeczy, jak czytałem, ale może nie uchwyciliście tego, bo ja już wiedziałem to, bo już wcześniej myślałem o tym, a jak czytałem, to może nie wszyscy z was to uchwycili. W Księdze Rodzaju, w tym trzecim rozdziale, jak czytaliśmy, to też jest mowa o tych trzech rzeczach, że Ewa... A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Czyli wszystkie te trzy czynniki wystąpiły. Owoce dobre do jedzenia, czyli pożądliwość ciała. Człowiek jest głodny, je, coś jest dobre, lepiej się czuje. Widziała oczami też, miłe dla oczu, czyli jakieś ładnie wyglądały, zobaczyła, o jaki fajny owoc, jeszcze takiego nie jadła, może być fajny jakiś, nie wiadomo, nie wiemy jak ten owoc wyglądał, ale mógł jakoś naprawdę apetycznie wyglądać i spowodować jakiś apetyt w człowieku, że tak to się mówi, że człowiekowi ślinka cieknie. I godne pożądania dla zdobycia mądrości, bo diabeł powiedział jej, Bóg nie chce, żebyście poznali, ale jak zjesz, to poznasz, będziesz taka mądra jak Bóg. Więc miała coś dla pożądania, dla zdobycia mądrości. To jest ta pycha żywota. Wezmę, będę miała sama kontrolę nad tym wszystkim. Nie muszę polegać na Bogu, bo będę taka jak Bóg, no to sama sobie pewne rzeczy zapewnię. Będę mądrzejsza. To właśnie są te rzeczy, co się nazywa pychą życia. Czyli bądź kimś. Dobrze, przejdźmy do drugiej pokusy. No, jeszcze tylko dokończę to. Pamiętajmy, że z Księgi Rodzaju, co Ewa upadła, to miała myśli takie, jakie my możemy mieć czasami. Po co mi Bóg, skoro ja sam mogę być Bogiem w swoim życiu? Przecież można to, można tamto, tu mogę tak zrobić, tu mogę tak, tu się ubezpieczę, tu coś... Wszystko będę na sobie polegać, na swojej sile, na swojej mądrości. I to jest zły kierunek ogólnie. Ale to jest kierunek właśnie taki, który się sprzeciwia Bogu. Dobrze, druga pokusa. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I wyprowadził go na górę i postawił i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Ale absurd byśmy sobie pomyśleli. Nie? Jak ktoś czyta to pierwszy raz, to może tak pomyśleć, nie? Że Jezus miałby się diabłu pokłonić. Ale absurd. Co ten diabeł może mu zaoferować? Diabeł mówi, że władza jest mu dana i daje ją komu chce. Ale Pan Jezus też miał przecież obietnicę, że od Ojca, że wiedział, że będzie królestwo, że cała ziemia będzie mu poddana, pełna jego chwały. Także co diabeł mu daje takiego, czego on nie ma? No, tak byśmy powiedzieli, głupia trochę pokusa, nie? Ale czy rzeczywiście głupia? Właśnie nie. Pan Jezus, zauważmy, w ogóle nie kwestionuje władzy diabła. Diabeł mówi, że mam władzę, jest mi dana. Pan Jezus nie mówi, nie, nieprawda to jest. Jest diabłu dana władza. Pan Jezus nazywa diabła, że nadchodzi książę świata tego. W listach też mamy powiedziane, że książę świata tego zaciemnił umysły ludziom, aby nie wierzyli światu Ewangelii. Diabeł jest księciem na tym świecie. Jesteśmy na terenie wroga. To nie jest świat Boga. Zobaczymy wszędzie wokół, zobaczymy cierpienie, oszustwo, jakieś złe rzeczy. Nie jest dobrze ten świat rządzony. Jedni żyją w przepychu, drudzy cierpią głód. Pełne jest cierpienia, nieszczęścia. Na pewno nie jest to świat Boga. Diabeł jest księciem tego świata. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na terenie wroga. Kiedy jest się na terenie wroga, to trzeba też w specjalny sposób być czujnym. I nawet jeżeli człowiek ma jakiś przeczułek, to jeżeli gdzieś tam się porusza, to musi być czujny, czy czasem przeciwnik nie przypuści jakiegoś ataku. To jest osobny temat, bo tu jest jeszcze temat wywiadu potem, że jak jest jakiś przyczółek wroga, to warto się poznać też przeciwnika, żeby właśnie znać jego techniki, ale nie będę tego teraz nam rozwijał. O co tutaj chodzi w tej pokusie? Diabeł, nie ma tego napisane, ale myślę, że mówił Pan Jezusowi tak. Słuchaj, przyszedłeś na tą ziemię, teraz jesteś głodny, słaby, nie wiadomo w ogóle jak to będzie. Masz otrzymać te królestwa, ale wiesz, że musisz krzyż wycierpieć. Po co to całe cierpienie? Możemy pójść na skróty. Ja już Ci teraz dam to królestwo. Po co masz tam czekać tyle czasu? Wiesz, że nie przyszedłeś założyć królestwa, bo Pan Jezus wiedział o tym. Od diabła tego królestwa nie przyjął, dlatego kiedy ludzie go chcieli obwołać królem, też nie przyjął tego, żeby zostać królem. Nie walczył też z Rzymem w żaden sposób nie reformował Izraela. Pan Jezus wiedział, że nie przyszedł po to, żeby być królem jeszcze teraz. Ale diabeł mówi, słuchaj, no po co tyle czekać? Tyle będziesz musiał przejść. Jak Pan Jezus był kuszony, znaczy jak był przed swoją męką, to mówił, że mam ten kielich minąć, przecież na tą godzinę przyszedłem właśnie. A diabeł mówi, nie, idź na skróty, dam Ci już teraz te królestwa, zrobisz, daję je komu chcę, dam Ci je, tylko mi się pokłoń. Już będzie wszystko na skróty, ominie to wszystko ten, będziesz miał te królestwa, zreformujesz je, zrobisz doskonałość już teraz. Tak to widzę, bo generalnie jak tą pokusę czytałem kiedyś, to do końca jej nie rozumiałem. No co diabeł po prostu, co mu tam odwaliło, że proponował Panu Jezusowi, żeby się pokłonił, nie? Przecież no... Ale coś w tym musiało być. I myślę, że to właśnie była ta rzecz, że diabeł zaoferował Panu Jezusowi kompromis. Spełnisz plan, ale nie musisz cierpieć. Wszystko będzie szybciej. Po co się masz męczyć z tymi ludźmi? Pan Jezus tam cały czas też jak chodził po ziemi, to mówił, ile jeszcze was będę znosił? Rodzie bez wiary. Albo tam cały czas go próbowali przyłapać na jakimś oszustwie, podstępem. Chcieli go w jakiś sposób manewrować, wrobić w sensie, bo tak może to dziwnie powiedziałem. Dobrze, jak odpowiada Pan Jezus na tą pokusę? Cytat skąd? No znowu, szósty rozdział piątej Księgi Mojżeszowej, Księga Powtórzonego Prawa. Jeśli oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie, czyli władza. Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, 13-14 werset. Przeczytajmy sobie kontekst też, bo też jest fajny tutaj ten fragment. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga. Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, aby cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Taki fragment, także pismem, Pan Jezus odpowiada, zna pismo. Też powinniśmy znać pismo, żeby umieć odpowiadać pismem, kiedy przyjdą na nas pokusy. I to była pokusa numer dwa, nawiązując do drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Pożądliwość oczu. Widzi królestwa, widzi chwałę ich, tam jest napisane, że ujrzał chwałę ich i tych przyszłych królestw też. Więc pożądliwość oczu. I często ta pożądliwość oczu to też są pewne kompromisy w życiu. Iść na skróty, pewien kompromis, potem będzie łatwiej, teraz trochę tam coś nagniesz ten, ale potem ci będzie łatwiej, potem będziesz mógł dobrego zrobić, jakbyś miał dodatkowe pieniądze, które nieuczciwie zdobędziesz, na przykład przez jakieś oszustwo skarbowe albo przez jakiś kompromis w pracy z pracodawcą. Przecież te pieniądze można dobrze wykorzystać. I takie kompromisy to nie są rzeczy, nie jest to droga, którą Bóg błogosławi. Dobrze, przejdźmy do trzeciej pokusy. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. Mówię, w Mateusza są odwrotnie te pokusy, ale tutaj bardziej pasuje do tego Jana, dlatego Łukasza to wybrałem. Czwarty rozdział, werset. Potem, dziewiąty. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Postawił go diabeł na szczycie świątyni. Zobaczcie, też ciekawe, że Pan Jezus poszedł w ogóle za diabłem, ale no był to czas pokusy i Pan Jezus przez tą pokusę przeszedł. Postawił go na szczycie świątyni i powiedział, rzuć się. No też wygląda dziwnie trochę na pierwszy rzut oka, bo no rzuć się, no to byśmy mówili, no rzuci się i co, i zginie, tak? Tak by człowiek pomyślał, no głupi pomysł. Ale Pan Jezus był przekonany. Był przekonany o tym, że jest jednorodzonym synem Ojca. Wiedział, że jest wobec niego plan. Wiedział, że Pismo nie może być zmienione. I wiele takich rzeczy, szczególnie jak Ewangelia Mateusza się czyta, to jest albowiem napisano to, albowiem napisano tamto. I to też można by było powiedzieć, albowiem napisano to, co diabeł cytuje, rzuć się, żeby się wypełniło Pismo, na przykład. I prawdopodobnie ojciec uratowałby swojego syna, ale syn upadłby. Byłby to grzech, byłaby to pycha życia. Pokaż się ludziom, miej coś z tego. Niech cię wszyscy rozpoznają w taki sposób łatwy, że zobaczą, jesteś przecież wyjątkowy. Pamiętaj o tej swojej wyjątkowości. Weź sprawy w swoje ręce, niech to zależy od ciebie. Nie musi być wszystko tak, jak Bóg zaplanował przez to, że cię ludzie odrzucą. Niech cię ludzie poznają. Jego bracia też do Jezusa tak mówili. Jeżeli chcesz dać się poznać, to idź tam. Jak nawet jest powiedziane, że jego bracia w niego nie wierzyli. Czyli Bóg miał pewien plan, ojciec miał pewien plan w sensie, a diabeł namawiał syna Pana Jezusa, żeby on wziął sprawy w swoje ręce, żeby pewne rzeczy, żeby poszedł na kompromis, na skróty, żeby miał coś z tego dla siebie. No bo przecież jakby to było, wiecie, Żydzi zawsze tam, o Eliasz to, Mojżesz to by było, o Pan Jezus, no rzucił się ze świątyni i aniołowie go złapali. No cudowna, super rzecz, nie? Przecież od razu by wiedzieli, że on jest Mesjaszem, nie? Ale nie taki był plan. Czy my zaufamy Bogu, czy weźmiemy sprawy w swoje ręce? To są właśnie pokusy związane z pychą żywota. Podobną sytuację miał Dawid, kiedy w jaskini był z Saulem, pamiętacie? Też mu sługa tam chyba mówił, że o, to jest ten moment, nie? No weź, ten będziesz, zostaniesz ty królem jak ten, nie? Ale Dawid się temu sprzeciwił i czekał na to, na czas, który daje Bóg, czyli nie przyspiesza pewnej rzeczy, bo my byśmy chcieli przyspieszyć. Może co do naszego jakiegoś powołania, jakiejś naszej służby, że człowiek by chciał wielkie rzeczy robić. I chętnie byśmy wszyscy robili takie wielkie rzeczy z głoszeniem, z jakimiś cudami, uzdrawianiem i tak dalej, ale Bóg na wszystko ma swój czas. Ja tak jestem za połową swojego życia, myślę, taki trochę czasami miewam kryzys wieku średniego, jak to się mówi, i myślę o swoim życiu, patrzę na swoje życie z perspektywy i mówię, mógłbym dużo więcej zrobić. Dlaczego to się nie składa wszystko? Dlaczego Bóg w jakiś sposób mnie nie wykorzysta bardziej do pewnych rzeczy? Poszedłbym na skróty, zrobiłbym pewne rzeczy. Zobaczcie Mojżesza historię. Kiedy zaczął służbę? No miał 80 lat, no już był takim staruszkiem, nie? 80-letni człowiek, to już tak byśmy powiedzieli, u schyłku życia, a wtedy dopiero się jego misja zaczyna. Wcześniej chciał Mojżesz wziąć sprawę w swoje ręce, jak miał 40 lat, zabił Egipcjanina, skończyło się tym, że musiał uciekać. Czy zaufamy Bogu w tej kwestii? I zwróćcie jeszcze uwagę, że diabeł tutaj przekręca słowo, bo bierze jakiś cytat i go cytuje w zupełnie innym kontekście, niż przeznaczeniem tego cytatu było. Po to, żeby zwieść Pana Jezusa. Dlatego jest bardzo ważne znanie kontekstu Biblii, w jakich rozważanie tego słowa, żeby zrozumieć, co Bóg chciał przez to powiedzieć. Bo często się słyszy Ewangelia sukcesu na przykład. Pan Jezus powiedział, że każdy, kto pójdzie za mną, prześladowania znosić będzie, jeżeli mnie to spotykało, to i uczniów będzie spotykać, Pan Jezus powiedział. A przedstawia się ludziom Ewangelii w taki sposób, masz super życie, weź do tego życia, jeszcze dodaj to, że cię będzie Bóg kochał, czy cię będzie błogosławił, wszystko będzie super, nic się złego nie stanie, nie zachorujesz, nikt swojej rodziny nie zachoruje, będzie ci się w biznesie powodziło
I ludzie idą za Bogiem nie z powodu umiłowania Boga, tylko patrzą, o, będę coś z tego mieć.
Fajnie. W taki sposób Ewangelia jest przedstawiana. Natomiast
jak szerzej poznamy Ewangelię, zobaczymy, że no to nie do końca tak wygląda, jak to się przedstawia. I diabeł też tu przekręca. Diabeł lubi przekręcać Słowo Boże, lubi drwić z niego. Jeszcze taki przykład wam powiem, trochę od tematu, ale Pan Jezus powiedział, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Ja muszę umrzeć, żebyście wy mogli żyć. Ruch, który jest za aborcją, bierze te słowa i dokładnie odwrotnie mówi. To jest ciało moje, ja muszę żyć, ty musisz umrzeć. Parodia jakby tego. Myślę, bo to tak może nie rzuca się w oczy, ale myślę, że to diabeł specjalnie w taki sposób zrobił, że te słowa. Moje ciało, moja decyzja, że to jest drwina z tego, bo to zabijanie dzieci to jest, myślę, że rzecz, która się diabłu podoba bardzo. Także przekręca to słowo. Tu w tym kontekście też przekręca. I Pan Jezus odpowiada czym? Cytatem. Skąd? Szósty rozdział piątej Księgi Mojżeszowej. To jest jeden rozdział. Także wszystko w zasadzie z tego rozdziału. Przeczytajmy jeszcze sobie na koniec, bo już będziemy kończyć. Przepraszam, wiem, że przedłużyłem, trochę się rozgadałem. Szósty rozdział. Tak, 16 wers. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa. Massa, pamiętacie? Jaką miejscowością zostało nazwane Massa? Tam, gdzie wodę Izrael dostał. To jest druga Mojżeszowa, 17 rozdział. Kusili Pana, Boga w Massa. O co tam chodziło? Druga Mojżeszowa, 17 rozdział. Ciekawe, że wszystkie te cytaty, co Pan Jezus odpowiada, są właśnie w tym jednym rozdziale, nie? Nie wiem, czy to zauważyliście wcześniej, ale jest to ciekawe, nie? Pierwsze 7 wersetów przeczytamy. Wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. Rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego nas wyprowadziłeś z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. A oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba. Ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie? Czy jesteś Synem Bożym? Czy Bóg jest z tobą? No przecież jak głodujesz, to na pustyni. To samo mówię w kontekście do Pana Jezusa. To samo mówię w kontekście naszym, bo te historie Izraela, ta wędrówka Izraela jest obrazową rzeczą. Myślę, że możemy z tego dużo wynieść też dla nas. Dobrze. To wnioski. Częściowo powiedzieliśmy, żeby na Słowie Bożym się opierać, żeby ufać Bogu w tym wszystkim. Nie zawsze wiemy, jaka jest Boża, wola Boża w naszym życiu, ale czasami chodzi o to, żeby po prostu Bogu zaufać i dać się poprowadzić. W jaki sposób On chce gdzieś nas poprowadzić. To nie jest tak, że my wszystko musimy rozumieć, a jak nie rozumiemy, to musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Nie. Tak samo my jesteśmy kuszeni, aby podjąć pewne działania. I kończąc właśnie to podam parę takich myśli. Właśnie, że czasami jesteśmy kuszeni z różnych powodów. Może z poczucia lęku, może z jakiejś niepewności takiej życiowej, może z jakiegoś smutku. Ale czy zamiast ufać Bogu w tych rzeczach, to będziemy brali sprawę w swoje ręce, czy jednak będziemy na nim polegać. Tu właśnie te pokusy, o których mówiliśmy, to pokazują, Pan Jezus polegał na Bogu, Józef też zachował wszystko w sposób taki, jaki podoba się Bogu, zaufał Bogu. Chwilowo trafił przez to do więzienia, ale potem w jakiś sposób został wywyższony. Tak samo Pan Jezus i tak samo, takie same są obietnice dla tych, którzy wytrwają, że otrzymają wielką chwałę. Nie jest to jakby naszą motywacją, będę Bogu służył dla chwały, ale jest to nagrodą obiecaną przez Boga. Jak widziałeś to ostatnio w swoim życiu? Co sprawia, że podejmujesz działania niezgodne z wolą Boga? Albo że podejmujesz je w nieodpowiednim czasie, że nie czekasz na Boga? Czy strach, czy niedostatek, może zazdrość jakaś, może zmartwienia? Każdy niech przemyśli sobie to. Gdy to rozpoznasz, co tobą kieruje? Co cię motywuje do tego, żeby działać przeciwko Bogu, jeżeli takie rzeczy ci się zdarzają? To warto jest na te pytania sobie odpowiedzieć, żeby wiedzieć, co nam motywuje. Jak będziemy o tym wiedzieć, to w przyszłości będziemy łatwiej takie sytuacje rozpoznać. Jak z tym walczysz? Jezus cytuje Pismo za każdym razem. Dlatego zachęcam was, że kiedy będziecie w czasie takiej duchowej pokusy, żebyście użyli też Pisma. No, Pismo, Słowo Boże jest nazwane mieczem. Wyciągnijmy ten miecz i użyjmy go do tej walki duchowej jako oręż. Nie pozwólmy, aby chwilowe potrzeby i sytuacje w naszym życiu zasłoniły nam Słowo Boże. W Księdze Przypowieści jest taki fragment trudny do przyjęcia dla niektórych. Nie polegaj na własnym rozumie, to jest chyba 3 rozdział Przypowieści. Zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. Bardzo często polegamy właśnie na własnym rozumie i to nie jest złe też poleganie na własnym rozumie, ale mamy pamiętać, że nad nami jeszcze jest Bóg i On ma większą mądrość niż my. W pewnych rzeczach czasami trzeba Mu zaufać. Nawet nie czasami, tylko zawsze. Zaufaj Jego woli, zaufaj tego, że On ma na wszystko odpowiedni czas. Poddaj Mu swoje pragnienia, swoje upodobania, swoją wolę. Pozwólmy prowadzić się Jego duchowi i nie dajmy się prowadzić naciskom świata, naciskom naszego ciała, które różne ma pragnienia. Nie wystawiajmy Boga na próbę i nie szukajmy własnej chwały. Dziękuję wam za wysłuchanie.